Tutaj Grzegorz Frączak i zapraszam na e-commerce'ową kawę. Podcast, który pomaga rozwijać sklepy internetowe, dostarczając wiedzy i inspiracji. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami i e-commerce menedżerami, którzy z sukcesem prowadzą swoje e-commerce'y. Pokazuję i odkrywam to, jak budują swój biznes, który jednocześnie pozwala im realizować cele zawodowe i prywatne.
Dzisiaj jest niesamowity dzień, bo pierwszy raz w tym roku pada śnieg, przynajmniej w moim mieście, w Warszawie. Cieszę się jak dziecko. Dzisiaj pewnie pójdę na sanki, ale nie o tym dzisiaj, bo pewnie czekasz na kolejną rozmowę. Tym razem dzisiaj z Gosią Dziębaj, która stworzyła swój własny produkt premium poprzez połączenie trzech rzeczy. Pierwsza rzecz to po prostu pościel, prześcieradło, poszewka na poduszki na żółta. I do tego dodała druk cyfrowy. I do tego jeszcze dorzuciła swój niesamowity projekt naturalnego wzoru siana, łąki, mchu, nieba czy plaży. Te wszystkie trzy rzeczy tworzą niesamowite połączenie. Naprawdę zachęcam zobaczyć, jak to wygląda. I myślę, że nieźle by się spało w takiej pościeli. I dzisiaj z Gosią rozmawiamy o jej historii, o tym, jak zbudowała ten produkt, o tym, jak zaczęła go sprzedawać w internecie, ale też i do sieci sprzedaży. I o tym, jak się okazało, że po trzech latach musi zmienić nazwę marki, bo ktoś inny rości sobie do niej prawa. Trochę jeszcze opowiem o rekrutacji, o sprzedaży zagranicznej, o targach. No jest tego sporo, więc zapraszam do słuchania. Witam Cię, Gosiu.
Cześć, witam.
Zapraszam Cię do porozmawiania o tym, jak zbudować własną firmę, może nawet powiem produkcyjno-sprzedażową. Czy dobrze mówię?
Tak, dokładnie tak.
I powiedz mi, jak to się w ogóle zaczęło, bo to jest bardzo, jak dla mnie, ciekawa historia.
My się śmiejemy, że już tyle razy pisaliśmy o tym, że zaczęło się od tęsknoty za latem i nocami spędzonymi pod gwiazdami, ale no, tak było, że wymyśliliśmy razem z mężem projekt wzorniczy, była to pościel imitująca słomę i w sumie wizualizacja tego projektu wysłaliśmy na konkurs, dostaliśmy się do finału i na konkursie, już na wystawie konkursowej potrzebny był prototyp, więc tam wysłaliśmy prototyp. Spodobało się to na tyle, że dostaliśmy zaproszenie na kolejne wystawy, ludzie zaczęli się dopytywać, gdzie można ten produkt kupić i w ten sposób rozpoczęła się cała walka właśnie o to, żeby to wyprodukować, żeby rozwinąć firmę i tak to się zaczęło. Od jednego pomysłu rozwinęła się cała firma.
A kiedy to było? W którym roku?
To był konkurs, to było podczas Wrocław Design Festival, bo to w 2013 roku.
I czyli dopiero 6 lat.
A na początku 2014 założyliśmy firmę, już która była stricte pod to, żeby produkować pościel. Czyli już mieliśmy opracowany cały proces produkcyjny, mieliśmy dopięte wszystkie kontakty, mieliśmy pierwszych odbiorców i właśnie też w 2014 roku na początku założyliśmy sklep internetowy. Przepraszam,
mój pies. A jak się wabi pies?
Pies się wabi Bujda, ale Bujda, tak, ale mówimy na nią Lady Funka, bo ma swojego Instagrama, który jest prowadzony przez wszystkich pracowników i każdy, na przykład jak przychodzimy z nią do pracy, każdy może zrobić jej zdjęcie i tam wrzucić, co Lady Funka ma dzisiaj do powiedzenia mądrego, więc to jest taki, to jest profil, który pokazuje taki backstage odnośnie naszej firmy. Zobaczyć. Lady Funka official. Polecam.
To wpada na takie genialne pomysły?
Wszyscy razem. To takie intuicyjne pomysły wychodzą nie wiem, przy okazji zwykłej rozmowy, że ojejku, jak ona pięknie wyszła na zdjęciu, może założymy jej profil. No i tak to poszło.
Czyli 6 lat w sumie.
6 lat.
Mhm. A dzisiaj gdzie jesteście? Zaczynaliście w 2014, a
Tak,
na początku?
zaczynaliśmy we dwójkę. Firma przez pierwszy, no, praktycznie rok była u nas w domu, czyli jeden pokój wydzieliliśmy w mieszkaniu na prowadzenie działalności. To się w miarę czasu po prostu coraz bardziej rozwijało. Z tym produktem mieliśmy o tyle łatwo, że nie musieliśmy go reklamować jako tak. W sensie on jest tak charakterystyczny, że i gazety do nas pisały, żebyśmy udostępnili zdjęcia, ponieważ chcieli to pokazać. Byliśmy właśnie na kilku wystawach, na targach, więc my wychodziliśmy z taką inicjatywą bezpośrednio do klientów. To się przełożyło również na sprzedaż, na rozpoznawalność marki i w 2015, tak w połowie, przenieśliśmy się już do większych pomieszczeń, ponieważ wtedy zgłosiła się do nas firma Selene, z którą współpracujemy do tej pory. To jest sieć sklepów z łóżkami i materacami. I tam już, żeby ich obsłużyć, żeby ich sklepy stacjonarne obsłużyć, musieliśmy mieć większe stany magazynowe i pracownika. I tak to już się rozwinęło właśnie. Od 2015 roku już bardziej współpracujemy z firmami zewnętrznymi, które mają nasze produkty w ofercie, że nie tylko nasz sklep internetowy.
Właśnie, o tym jeszcze porozmawiamy, bo tak tutaj sobie wpisałem, żeby o to zapytać. Mhm. Natomiast, czyli tak wychodziliście krok po kroku z własnego mieszkania, a teraz gdzie jesteście? Żebyś słuchacze
teraz
widzieli.
Teraz jesteśmy na 300 metrach kwadratowych, mamy produkcję, w sensie mamy własną szwalnię, mamy własną krojownię, jest tam też dział, który pakuje paczki i wysyła. Są biura, więc to jest na jednym piętrze, a na dole w tym samym budynku mamy swój showroom, to jest około 50 metrów i tam ludzie mogą przyjść, mamy taki śmieszny system, że jak ktoś przychodzi i mówi, że chce tą konkretną pościel w tym konkretnym rozmiarze, z tą konkretną poszewką na poduszkę, bo tych konfiguracji jest naprawdę bardzo dużo, to ja tylko dzwonię na produkcję, że proszę spakujcie mi taki i taki zestaw i osoba schodzi z trzeciego piętra i daje dokładnie to, co jest potrzebne. Czyli tak jakby w showroomie nie mamy przygotowanych, gotowych zestawów, tylko każdy przychodzi i mówi, co chce i to jest przyniesione prosto z produkcji.
Tak zwane just in time popularne,
tak?
Tak,
dokładnie.
No to też robi teraz wrażenie, tak? Bo teraz wszyscy chcą od razu, naraz wszystko.
Tak. Nawet jakieś niestandardowe rozmiary jesteśmy w stanie przygotować bardzo szybko. Nawet następnego dnia można przyjść po odbiór, więc to klienci bardzo doceniają i na przykład w sklepie internetowym też wszędzie to zaznaczamy, że jeżeli potrzebujesz czegoś pod siebie stworzonego, nie wiem, ktoś ma okrągły stół i potrzebuje okrągłego obrusu, a nie prostokątnego, to oczywiście możemy to przygotować bez żadnych tam dodatkowych opłat, tylko po prostu musimy wycenić dany produkt.
Czyli w tym momencie macie własną szafalnię, własny magazyn, tak.
Showroom,
300 metrów kwadratowych.
Tak.
Z tego, co mówiłaś, 15 osób, tak, na pokładzie?
W tym momencie 15 osób.
Tak. I chciałem cię jeszcze pociągnąć za język, żebyś to ty powiedziała, ile mieliście w 2019 obrotu, jeśli możesz zdradzić.
No, dokładnie nie będę mówiła, ale no, jesteśmy bardzo blisko 2 milionów obrotu. No,
to już całkiem niezły biznes, jak na rynek polski,
tak,
bym powiedział.
Tak. Rozwinęło się to troszeczkę w przeciągu tych 6 lat. A chciałabym też zaznaczyć, że w sumie mamy 7 wzorów pościeli, więc to nie jest jakaś oferta w stylu, że robimy kolekcję zimową, wiosenną, jesienną i wszystkie inne możliwe, tylko wypuszczamy maksymalnie, średnio jest to 1 wzór na rok, maksymalnie 2.
Tak, ale te wzory są chyba tak dopieszczone, że...
Tak, to o to chodzi. O to chodzi, żeby też nie robić czegoś po prostu, bo to może być modne. My to robimy bardziej intuicyjnie. Jeżeli są klienci, którzy mówią, że nie wiem, chciałbym poleżeć na plaży, to ileś tam osób nam to powtórzy, to jak najbardziej jesteśmy skłonni to zrobić, więc oczywiście też to są nasze jakieś odczucia. Na przykład jak było za Fejską Łąką, więc byliśmy w czasach, to była Słowenia, niedaleko jeziora Bled w Alpach i tam były przepiękne łąki, więc po prostu wyszliśmy, zrobiliśmy zdjęcia i z tego powstał później wzór pościeli.
Okej, czyli zamiast wyjeżdżać, mówisz, drodzy klienci, załatwimy wam wakacje w domu, w biurku.
Tak, dokładnie, żeby trochę odpocząć też u siebie w domu.
I z tej Słowenii pomysł na cały produkt, czy to już było wcześniej?
Nie, nie, to jest produkt z 2018 akurat, ten wzór się pojawił w 2018.
A pomysł na to, żeby robić taką pościel, takie produkty właśnie drukowane kompletnie w 100%, skąd taki pomysł, że to dosyć
to
się
znaczy...
to jest to?
To było na takiej zasadzie właśnie, że odnośnie spania w sianie, dyskusja, że to jest w sumie mało wygodne, słoma strasznie kłuje, jak się na niej śpi. Ja miałam okazję spać jeżdżąc konno jako dziecko na rajdach konnych, więc wiem, jak to jest. I no i generalnie zaczęło się od zwykłej rozmowy i później stwierdziliśmy, że fajnie by było, jakby taki produkt był na rynku. I stwierdziliśmy, że takiego produktu nie ma. W ogóle nikt jeszcze na to wcześniej nie wpadł, co jest dosyć prostym pomysłem, ponieważ technologia druku na tkaninie już była znana wcześniej i dlatego wysłaliśmy ten projekt na konkurs. Nie byliśmy wtedy jeszcze na etapie takim, żeby w ciemno zaryzykować od razu produkcję, więc ten konkurs i te wystawy były takim testem, jak ludzie zareagują w ogóle na tego typu produkt. Reakcja była na tyle fajna, że stwierdziliśmy, że na pewno warto w to iść.
Czyli generalnie sprawdziliście to na konkursach, tak? Żeby jakieś tam osób powiedziało, hej, fajny produkt, chcemy kupić coś takiego, tak?
Tak, no konkursy designu to jest bardzo dobry, no jest to bardzo ważne dla nas też, że wzornictwo jest doceniane. Zresztą ten wzór słoma, ten pierwszy, zdobył najwięcej nagród z wszystkich naszych wzorów. Na przykład w 2018 roku zdobył German Design Award. To jest bardzo ważna nagroda. Zdobył też European Product Design Award, więc to nie tylko nam się... To jest takie odczucie, że nie tylko nam się to podoba, że to nie jest nasz wymysł, tylko naprawdę ma to wydźwięk też gdzieś dalej, nie tylko w Polsce też, ale też w Europie.
I z tego, co mówiłaś, to zaczęli was zapraszać w różne miejsca, bo byliście pierwsi wtedy,
tak.
Rozumiem, tak?
Tak, dokładnie.
Bo teraz chyba już nie ma takiej niesamowitej sytuacji, że nie ma konkurencji, jesteście sami na całym rynku, tylko wy potraficie to zrobić.
To znaczy, jeżeli chodzi o technologię, to ona była znana wcześniej i jest coraz więcej firm, która wykorzystuje tę technologię druku cyfrowego na tkaninie, bo to chodziło o to, że udało nam się znaleźć drukarnię, która ma najnowsze maszyny i ten nadruk jest naprawdę bardzo dobrej jakości, więc nic się z tym nadrukiem nie dzieje, nawet po wielu praniach, po bardzo długim użytkowaniu, po kilku latach naprawdę nie widać różnicy pomiędzy starym a nowym. Może troszeczkę, wiadomo, to jest tkanina, więc to jest materiał, który się trochę zużywa. To tak jakby się t-shirt nosiło przez 2 lata cały czas. Ale no, to było dla nas najważniejsze, żeby ta produkcja była jak najlepsza, żeby nie robić czegoś po łebkach, tylko tak udało nam się to wszystko zorganizować, żeby nie ściągać kontenerów z Chin, tylko produkować to u nas i mieć kontrolę też nad tym, jaka to jest jakość, jakie są certyfikaty, jakie są używane farby, więc dlatego też cena naszych produktów jest taka, a nie inna.
Powiedziałbym, że ekskluzywny produkt.
Ekskluzywny. Tak, nie mogę powiedzieć, że nie, ale to też jest tak, że jak już ludzie użytkują naszą pościel, wiedzą, jak ona się zachowuje, wiedzą, że nic się z nią nie dzieje, często wracają po następne, kupują jako prezenty. No, to mamy bardzo dużo takich wiernych klientów, którzy już wiedzą, na czym to wszystko polega i dlaczego ta cena tak wygląda. No i oczywiście też to, że całość produkcji odbywa się u nas. To mówię, to nie jest szyte nie wiadomo przez kogo, to nie wykorzystujemy właśnie kontenerów i nie dorzucamy się do zanieczyszczenia środowiska, jeżeli chodzi o transport. Jedyny transport, jaki jest, to jest z Podłodzi do Szczecina i potem już bezpośrednio do klientów, więc tutaj też staramy się, żeby to było no, jak najlepiej zorganizowane.
Czyli wiemy, co sprzedajesz. Pościel,
tak. Poszewki.
Pościel, poduszki,
tak, prześcieradła, takie tekstylia.
Tekstylia na stół.
Narzuty są super, bo można je wykorzystywać na dworze, w domu, jako koc, jako kołdry. Z mojego doświadczenia bardzo lubię ten produkt.
Ale przejdźmy do konkretów, bo z tego, co mi mówiłaś i można przeczytać na swojej stronie, miałaś przygodę związaną z koniecznością zmiany nazwy produktu i firmy ze względów na prawa autorskie do nazwy, tak? Jakbyś mogła coś o tym opowiedzieć.
Tak, to była taka sytuacja, że my rozpoczęliśmy działalność jako firma Hajka. To się wzięło od jednego z pierwszych produktów, bo pierwsze dwa wzory to było słoma i siano, czyli Hajk. No i chcieliśmy połączyć to z takim naszym zwyczajowym Hajka, żeby ładnie i fajnie brzmiało. I to się sprawdzało. Ludzie kojarzyli nas pod tą nazwą, bo przez 4-5 lat praktycznie właśnie w ten sposób funkcjonowaliśmy i chcieliśmy zarejestrować tą nazwę jako, to jest Europejski Urząd Harmonizacji. Tam mamy zawsze zarejestrowane wzory pościeli i tkanin. I teraz chcieliśmy to zrobić z nazwą. Z nazwą jest troszeczkę bardziej skomplikowany proces i tam zewnętrzne firmy mogą zablokować tą rejestrację, czyli mogą wnieść sprzeciw, że nie, my się nie zgadzamy. I właśnie tak zrobili prawnicy firmy HAI, to jest duńska firma. Znaczy firma się nazywa inaczej, HAI to jest marka ich. I stwierdzili, że działamy w tej samej branży, czyli to jest wyposażenie wnętrz i nasze nazwy są zbyt podobne. Więc my od razu stwierdziliśmy, że no halo, ale to one inaczej brzmią, to jest całkiem inna zasada, inaczej są pisane. Jak już się zgłosiliśmy do prawników, to oni stwierdzili, że faktycznie tutaj mogą mieć takie wątpliwości, ponieważ jeżeli jest starsza marka już zarejestrowana, ona ma, no wiadomo, więcej do powiedzenia. I przez rok trwały negocjacje pomiędzy naszymi prawnikami a ich prawnikami. No i na koniec udało się dojść do porozumienia takiego, że mogliśmy zostawić tą nazwę Hajka, tak żeby klienci do nas trafiali tylko jako nazwę kolekcji pościeli, czyli to, od czego wyszliśmy, ale nazwa ogólna firmy musiała się zmienić, więc taka była historia.
Gosia, to ja się zapytam, ile razy ci się żołądek wrócił w ciągu tego roku? Jak
oj, strasznie
do
dużo, strasznie dużo. To był bardzo męczący rok, ale tak, jak tak sobie pomyślę, to w każdym roku coś się ciekawego dzieje, ale tamten rok faktycznie był bardzo stresujący. Nie wiedzieliśmy na co zmienić, nie wiedzieliśmy, no przyzwyczailiśmy się do tej nazwy już, więc było bardzo ciężko w ogóle to oddać w taki sposób, że musimy nagle wszystko przebudować. Najtrudniejsze moim zdaniem właśnie było to, żeby wymyślić nową nazwę, która i nam będzie odpowiadała, i będą wolne domeny, i nie będzie już zarejestrowana. Ci, którzy w tym momencie wymyślają właśnie nazwy swoich firm, wiedzą, o czym mówię, bo jest to naprawdę trudne. No ale nie mieliśmy wyjścia. Do 2018 roku już musieliśmy, od 1 stycznia strona musiała być pod inną domeną. Nazwa Hajka nie mogła występować też na produktach, czyli mieliśmy na przykład uszytych sporo pościeli jeszcze z metką, którą później musieliśmy wypróbować i czy tam, nie wiem, no niektóre produkty nie nadawały się już też do sprzedaży. Więc było mnóstwo problemów. Wszystkie etykiety, wszystkie jakieś części opakowań, które były z tamtym logo, niestety były do wyrzucenia praktycznie. Więc no, było tego mnóstwo. No ale do przeżycia. No. No, ale...
Do przeżycia. No żyjecie, tak. Się rozwijacie, rozumiem, tak, do przodu. Tak. Ale wiesz co, bo... Tak jakbym się zastanawiał, jakbym miał taki produkt, chciał zarejestrować nazwę, byś miała dać instrukcję taką skróconą słuchaczom, to do kogo byś się udała, żeby to zrobić? Czy byś powiedziała, zróbcie to sami, czy powiedziałabyś, hej, skorzystajcie z jakiejś kogoś pomocy?
Można to zrobić na dwa sposoby. Akurat strona Urzędu Harmonizacji jest bardzo przejrzysta i na przykład wzory przemysłowe rejestrujemy sami, nie korzystamy wtedy z pomocy prawników, ponieważ naprawdę te wszystkie podstrony można bardzo łatwo przejść. Jeżeli coś jest źle wypełnione, to oni o tym powiedzą i ewentualnie trzeba coś dosłać albo wypełnić, to można online wszystko robić. Z nazwą już jest to troszeczkę bardziej, w sensie z no, samym słowem na przykład, jest to bardziej skomplikowane i można się wtedy posiłkować właśnie osobami, które już wiedzą, jak to się robi. bo wtedy one też, prawnicy są w stanie dużo rzeczy podpowiedzieć, bo w przypadku rejestracji nazw tam się zaznacza, w jakim obszarze chcesz zarejestrować tą nazwę. Czyli na przykład, jeżeli będzie wiertarka pod nazwą Hajka i samochód pod tą samą nazwą, to już są dwie oddzielne dziedziny, tak jakby. Mhm,
tak.
Tak jak tutaj wspomniałam, że oni do nas się zgłosili, ponieważ działamy w obszarze wyposażenia wnętrz i to jest to samo. To gdzie oni mają zarejestrowaną tą nazwę?
To żebym ja wiedział i słuchacze też, mhm. jak by wszystko szło dobrze, jednak by się okazało, że ta nazwa, teraz macie Funka, czyli Funka, wszystko
tak.
poszło chyba
jest
dobrze.
Zarejestrowana.
Tak, to jest teraz pytanie, ile zarejestrowanie Funki, tak jakby się okazało, że to rejestrujecie, mhm. zajęło wam czasu po waszej stronie takiej zarządzającej, pewnie nie wiem, czy z prawników korzystaliście, no i ile takie mniej więcej kosztuje. Raczej chodzi mi o taki, żeby słuchacze wiedzieli, to zajmuje tyle czasu i taki budżet bym potrzebował na to mieć.
Musiałabym
plus, minus.
Sprawdzić, ponieważ już nie pamiętam i tam są ceny w euro, bo to się wszystko okay. oczywiście w euro płaci. Nie trwa to długo. Okay. Jeżeli chodzi o rejestrację wzorów przemysłowych, to jest kwestia, nie wiem, tygodnia, że mamy informację, że okay. jest zarejestrowane. Z nazwą właśnie jest tak, że zgłaszasz prośbę o rejestrację i chyba są 3 miesiące, że ktoś może zgłosić sprzeciw. Więc jeżeli chodzi o rejestrację z nazwy, tak jak mówiłam, jest to bardziej skomplikowane i jest tam o wiele więcej procesów, przez które trzeba przejść. Więc,
i robiliście Funkę sami, czy korzystaliście z kogoś?
Nie, wtedy to już korzystaliśmy, no, współpracujemy z kancelarią i już tą nazwę oni rejestrowali. Więc tak jakby tu chcieliśmy Aha. mieć pewność, że jest wszystko dobrze zrobione. Już mieliśmy właśnie złe doświadczenia, jak próbowaliśmy to zrobić sami i oni przeprowadzili to tak, że właśnie już wszystko było ok, ale wzory przemysłowe do tej pory rejestrujemy sami.
A prawnik, że tak się zapytam, bo ja lubię wiedzieć szczegóły, i chyba to nie jest też żadna tajemnica, bo też nie wiadomo, o jakiej firmie mówimy, tej prawniczej, mhm. tam za rejestrację Funki wzięli ryczałtowo, czy według stawki godzinowej?
Według stawki godzinowej.
Dużo godzin wyszło ich pracy?
Ciężko mi teraz powiedzieć, ponieważ to było połączone razem z negocjacjami odnośnie okay. poprzedniej nazwy, czyli to tak jakby szło jednym mm-hmm. trybem.
Okay.
Dostawaliśmy faktury łącznie za całą obsługę, więc tam nie wiem, czy nie pamiętam, czy było wydzielony też sam koszt mm-hmm. rejestracji. Na pewno są te opłaty rejestracyjne, które można znaleźć na stronie bezpośrednio w urzędzie. Więc okay. to wystarczy wejść do nich i tam przeczytać dokładnie.
Ja tutaj chciałem jeszcze dopytać. Taka batalia z tą Hajkę i Funkę, rozumiem, że to rok zajęło pewnie bardzo dużo czasu, licząc w dziesiątkach, jak nie setkach może.
Tak, to znaczy z mojej strony to później już było tylko kwestia tego, czy się na coś zgadzamy, czy nie. Czyli okay. później to już tylko prawnicy rozmawiali.
Ale pewnie z kilkadziesiąt godzin z twojej pracy poszło na takie tak, walkę no, z nimi. No a prawnicy, ile godzin tam, albo budżet, jakbyś powiedziała, tak, żeby ludzie wiedzieli, czy warto w ogóle walczyć o to, bo to jest taka moja idea. Okej, okay, jak pójdę normalnym procesem i zarejestruję, to zajmie mi, tak jak powiedziałeś, przy rejestracji nowej nazwy z 2-3 miesiące czasu, pewnie kilka godzin pracy. Mhm. plus tam prawnicy kilkanaście godzin, przypuszczam. A jak tego nie zrobię, to się narażam na to, że spędzę rok na walce, kilka razy mi się żołądek przewróci i do tego wydam jakiś niezły budżet na prawników.
To znaczy, myślę, że przez cały ten rok była to może kwota około 10 do 15, nie pamiętam już. To
tysięcy.
Jest tak, 5 tysięcy. Ja nie chcę tego pamiętać. Może tak.
Okay.
Dokładnie. To są takie informacje, które to nie warto się zagłębiać za bardzo. Trzeba było to zrobić, to było konieczne i prawnicy byli cudowni, bo naprawdę pomogli nam bardzo fajnie i szybko reagowali na wszystko, więc tutaj wielki ukłon dla nich i wiadomo, że ich usługi kosztują, więc tak to wygląda.
I to lokalnie jesteś prawnicy, czy po
nie,
znajomych?
Nie, nie, to, nie lokalnie, nie po znajomych, to wszystko było wyszukane w sieci.
Jakby ktoś szukał firmy, to proszę do Kosi dzwonić, Kosi może odpowie. Tutaj nie będziemy uprawiać kryptoreklamy. Dobra. Okej, czyli mamy zastrzeżenie nazwy, przerobiliśmy. Dziękuję Ci za podzielenie się tym, bo
nie ma
myślę,
problemu.
Że wiele firm, w tym moja, nie zaprzątam sobie tym głowy, bo nie ma czasu. Trzeba tam nawijać makaron gdzie indziej, żeby działo, ale dajesz mi do myślenia, mi osobiście też.
No tak. No nie, z nazwą, no mało osób sobie z tego zdaje sprawę, jak to jest ważne, więc no nie są to przyjemne sytuacje, kiedy ktoś wysyła ci maila, że proszę nie używać więcej tej nazwy, bo nie.
No. Bo w mordę. No, to tak mówiąc brutalnie. No właśnie. Gosiu, bo chciałem przejść do kolejnego tematu, bo mówiłaś, że sprzedajecie do sieci sprzedaży. I
tak.
To jest dla wielu takich producentów jak wy czasami bardzo ciężko wejść w taką sieć sprzedaży. Trzeba się dużo nachodzić. I jak to u was wygląda?
No u nas w tym momencie mamy handlowca, który zajmuje się tymi tematami. Na rynku niemieckim też mamy agenta, który dodatkowo szuka właśnie takich sieci. Ale pierwsza sieć, o której wspomniałam na początku, zgłosiła się do nas sama, więc tutaj nam się bardzo udało, ale to jest właśnie to, o czym mówiłam, że nasz produkt był na tyle niesamowity i dalej jest, jak patrzę na targach, jak ludzie reagują na niego, że sklepy same zaczęły się do nas zgłaszać, żeby wprowadzić nasz produkt do oferty, gdzie my jeszcze wtedy, jak sobie przypomnę, nasze cenniki nie były zbyt dobrze przygotowane. Wszystkiego się uczyliśmy na bieżąco, a polityka cenowa to też jest coś, co jest ogromnie ważne, więc z tą pierwszą siecią nam się bardzo udało i super nam się z nimi współpracuje do tej pory, więc no takie mieliśmy trochę szczęście w tym przypadku.
Tak, a później, skoro tu mieliście szczęście, stwierdzić, ok, tu jest pewnie przyszłość.
Później to było tak, pół na pół. O, można powiedzieć tak, że to jest tak trochę jak lawina, taka też reklama szeptana, że ktoś zobaczy gdzieś, jakaś inna sieć zobaczyła. Nie wiem, było też tak, że właśnie w Niemczech dziewczyna, która się zajmuje naszą marką, też zaczęła szukać i to jest, łatwiej jest w momencie, kiedy już się pokażesz w jakiejś sieci sklepów, ponieważ dalej możesz powiedzieć, że my już z nimi współpracujemy, oni nam zaufali, współpracuje się dobrze, dostarczamy towar na czas, towar jest bezproblemowy, nie ma reklamacji i tak dalej, i wtedy łatwiej też nawiązać kontakt z następną i z następną siecią, czy z następnymi sklepami, więc to na początku na pewno nie jest łatwo, żeby wyrobić sobie też taką opinię rzetelnego producenta i dostawcy.
Ile macie teraz sieci?
Ogólnie, jeżeli chodzi o Polskę, to myślę, że jest to ponad 50 sklepów, tak łącznie wszystkich, stacjonarnych, plus są sklepy online. W Niemczech myślę, że połowa tego, tej ilości.
Okej, tak chciałem tylko zobaczyć skalę, ale tak chciałem wrócić do tego, powiedzieć, że bardzo trudno pokazać to, że się rzetelnym producentem i że warto nam zaufać i wziąć nasz produkt, tak? Bo to jest chyba najtrudniejsze, tak? Żeby wejść do tej pierwszej sieci.
Tak, tak, tak. Żeby się zachować.
I jak wy to pokazywaliście?
No właśnie mówię, z tą pierwszą siecią w ogóle nie mieliśmy problemu, bo oni, nie wiem, czy na targach widzieli nasz produkt, dyrektor handlowa zdecydowała, że jej się ten produkt podoba i ona chce, no w sumie trochę zaryzykowała też, ponieważ byliśmy wtedy tylko we dwójkę, byliśmy bardzo małą firmą, a ona nam zaufała i to się sprawdziło, więc bardzo pilnowaliśmy tego, żeby wszystko mieli na czas. Jeżeli składali zamówienie, to my następnego dnia to zamówienie wysyłaliśmy, więc dla nas to był przeskok, jeżeli chodzi o stany magazynowe właśnie. Staraliśmy się, żeby wszystko było od ręki i oni to docenili, więc jeżeli były jakiekolwiek problemy na przykład z produkcją, bo zdarzyła nam się jedna partia, z którą był jakiś problem, to wymienialiśmy wszystko w ramach reklamacji. Jakikolwiek, jeżeli jakiś klient się do nas zgłaszał, I do tej pory tak jest, że w produkcji zdarzają się błędy, zdarzają się, to jest tkanina, której produkujemy tysiące metrów, więc nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko wyłapać. Jeżeli się zdarza jakaś dziurka w tkaninie, no to my oczywiście wymieniamy to. I tak było od samego początku i no to jest bardzo ważne, żeby wysyłać, żeby kontakt był dobry, żeby też potrafić pójść na jakiś kompromis, że to nie jest tak, że dobra, mamy taki cennik i nic z tym nie zrobimy więcej. Więc to też jest taka kwestia, że trzeba umieć negocjować, dogadać się. No, jest bardzo dużo czynników się na to składa.
Okay. Czyli najlepiej jak taka sieć sama przyjdzie.
To jest idealne. No, jeżeli chce się dotrzeć do jakiejś sieci, no to już jest kwestia właśnie wychodzenia, spotkań, wysłania na przykład. Często przekazujemy testowe jakieś produkty, wzorniki, żeby zobaczyli, jak te tkaniny wyglądają na żywo. Jeżeli jest to sklep, który znajduje się w innym kraju, no to w ten sposób jest to załatwiane.
I po to był potrzebny handlowiec, rozumiem.
Tak, tak, oczywiście. No, handlowiec się tym wszystkim zajmuje w tym momencie.
Długo już macie handlowca?
Od września.
Okej, czyli dość krótko.
Dość krótko, tak. Dopiero teraz doszliśmy do etapu, kiedy stwierdziliśmy, że handlowiec jest naprawdę potrzebny. To była też kwestia tego, że ja się zajmowałam odpowiadaniem na maile i właśnie kontaktem ze sklepami, ale ze względu na to, że firma się coraz bardziej rozrasta, jest coraz więcej pracowników, coraz więcej rzeczy organizacyjnych, to po prostu były maile, które czekały na odpowiedź, a ja po prostu nie miałam mocy przerobowych, żeby na wszystkie odpowiedzieć, więc tak. Przychodzi taki moment, kiedy trzeba przekazać niektóre rzeczy.
No, to ja też rekrutowałem kilka razy handlowca i przyznaję, że to jest dość ciężkie zadanie, żeby dobrą osobę zrekrutować. Masz jakieś rady, złote triki odnośnie rekrutacji handlowca?
Akurat z naszym zespołem jest tak, że ludzie, którzy się do nas zgłaszają, chcą u nas pracować i są to najlepsi ludzie na świecie. Więc do tej pory jedyną rekrutację, jaką robiłam, to było na stanowisko szwaczek, a wszyscy inni zostali zrekrutowani innymi ścieżkami troszeczkę.
Czyli sami przyszli? Mówi, hej, ja chcę u was pracować, zatrudnijcie mnie?
Jedna osoba tak przyszła, tak, i się okazała super, super osobą, a reszty to było tak, że na przykład stwierdziliśmy, że dobra, potrzebujemy handlowca, ktoś znał kogoś, kto jest dobrym handlowcem, okazało się, że ta osoba bardzo chętnie do nas przyszła. Często tak jest, niestety, ale dzięki temu nasz zespół jest bardzo zżyty ze sobą i jeżeli mamy jakieś kwestie do omówienia, to robimy to wszyscy. To nie jest tak, że handlowiec ma swoje zadanie i w ogóle nie wtrąca się w inne rzeczy, tylko robimy spotkanie, siadamy i decydujemy, co teraz, w jakim kierunku, co robimy, czego nie robimy. To jest super.
Czyli z tego, co mówisz, rekrutujecie przez znajomość, że tak się wyraża.
Trochę tak, tak, tak to wyszło. Ale sprawdza się super.
I dlatego tak się dziwię, bo ja zawsze robię porządną rekrutację. Szukamy, nie wiem, handlowca czy kogoś. Nie wiem, no tak jakby ja szukam głównie zdalnie, bo cały zespół jest zdalnie, więc robimy normalnie rekrutację przez pracuj zazwyczaj.pl. Dajemy ogłoszenie i tam jest
no, rekrutacja
mielenie.
Też zajmuje mnóstwo czasu, więc jak robiliśmy rekrutację na stanowisko szwaczek, mi to zajęło naprawdę sporo dni i stwierdziłam, że no, akurat w tym przypadku to było konieczne, ale że to też jest bardzo stresujące, więc jeżeli wiem, że jest osoba, która z którą oczywiście najpierw umawiamy spotkanie, rozmawiamy, dowiadujemy się, jaka jest, jak pracowała i tak dalej. To nie jest tak, że przychodzi i dobra, masz tą pracę, tylko to z tą osobą trzeba porozmawiać, zapoznać się, bo to nie jest tak, że ja znam wszystkich, których zatrudniam. Więc dopiero wtedy, po takim spotkaniu, po rozmowie, jestem w stanie stwierdzić, że tak, chcę tą osobę do zespołu, bo to nie jest kwestia, że nie wiem, czy mi się podoba, czy nie, tylko że wiem, że taka osoba sprawdzi się super, że właśnie tutaj na to stanowisko potrzebujemy osoby takiej spokojnej i takiej, która sama sobie będzie organizowała pracę, a tu potrzebujemy takiej, która musi mieć te zadania delegowane i mówi, że teraz jest potrzebne to, to, to i tamto, na przykład nie wiem, w napakowaniu. To jest całkiem inny zestaw zadań, więc no, tak to wygląda w tym momencie u nas.
Z tego, co mówisz, to znaczy, że większość twoich rekrutacji, jak nie wszystkie, były dobre i nie musieliście się pożegnać z żadną osobą, która gdzieś po drodze się okazała, że nie. Jednak trochę inaczej jest.
To, no, oczywiście zawsze się zdarzają jakieś no, różne sytuacje. Jeżeli chodzi o szwalnię, to mieliśmy taką sytuację, że trochę musieliśmy zmienić zespół ze względu na to, że coś tam nie grało, ale to nie chodziło o... Ciężko teraz mi to wszystko wytłumaczyć, ale no, w zeszłym roku, jak zaczynaliśmy szwalnię, to była jedna taka sytuacja, że musieliśmy trochę przetasowanie zrobić, ponieważ tak jak mówisz, z rekrutacji takiej ogólnej nie do końca się to sprawdziło. O, może tak.
U mnie skuteczność jest 50%, jakbym miał powiedzieć tak szczerze, nie liczyłem, ale że w pierwszych 3 miesiącach zdaję sobie z 50% i ostatnio jak czytam w ogóle o rekrutacji, czytam różne badania, jakieś tam interesuję się, to okazuje się, że te rozmowy wszystkie, które robimy, to nie mają wpływu na to, czy rekrutacja jest dużo bardziej skuteczna. Raczej to, co ma największy wpływ, to są testy, takie twarde testy kompetencyjne. Okay. I gdzie po prostu dopasowanie, bo gdzieś nawet czytałem, że my wiemy w ciągu pierwszych tam minuty czy dwóch, czy będziemy z tą osobą pracować, czy nie. A cała reszta to jest tylko racjonalizowanie naszego wyboru i bardzo często się szukujemy. I ja przyznaję, że mam z tym ogromny problem. I dużo rzeczy, najczęściej jest tak, że jak podejmuję taką impulsową, intuicyjną odpowiedź, chcę z tobą pracować, to jest dobra, właśnie o to chodzi, to jest dobra. No. Jak zacznę bardziej analizować i uzasadniać, to jest kiepsko.
To właśnie no, ja na takiej zasadzie działam, że intuicja ma tutaj bardzo duże znaczenie i właśnie to, że wiem, jaki mam zespół ludzi, jakiego rodzaju to są ludzie, więc wiem, mniej więcej jestem w stanie określić, kto będzie do tego zespołu pasował, a kto może się nie sprawdzić, więc to też jest bardzo ważne.
Tak. To znaczy, na szczęście masz dobrą intuicję, która ci dobrze podpowiada, bo intuicja nie zawsze jest dobra, jeśli się nie ma doświadczenia i popełniamy błędy. U ciebie na szczęście jest w dobrą stronę, że tak się wyrażę, z tego, co powiadasz.
Jeżeli chodzi o pracowników, to tak, to nie mogę narzekać i jest wszystko super. Z innymi rzeczami, nie wiem, to się okazuje w praniu po prostu. Tak. Czasami jest dobrze, czasami źle, ale ogólnie no, staramy się intuicji słuchać, tak?
Tak. No i ja jak podsumowuję rok i patrzę, moje największe błędy i najwięcej, które mi kosztowały, to są błędy rekrutacyjne, że za późno komuś coś powiedziałem, podziękowałem za współpracę, albo miałem złe założenia co do rekrutacji, bo mi się wydawało, że potrzebuję takiej osoby, a się okazuje, że potrzebuję innej osoby, czyli to nie chodzi o to, że to jakby osoby są złe, tylko że ja miałem złe założenie jakby innej osoby i ja popełniłem błędy. To jakby większość osób, z którymi się gdzieś tam rozstałem, bo na mnie ułożyło się to, przyznaję, to większa jest wina po mojej stronie niż po ich. Bo te osoby na pewno świetnie by się sprawdzały też w innej firmie. To tak o rekrutacji.
No to jest kwestia no, organizacji i tego, w jakim kierunku firma ma iść, więc... Wiadomo, że czasami nagle się pojawiają stanowiska, o których nie myśleliśmy, nie wiem, pół roku temu jeszcze nie było takiej koncepcji, a teraz nagle jakaś osoba jest potrzebna, więc trzeba się dostosowywać.
Tak, to też jest raz, a dwa, czasami jest też tak przecież, że musisz znaleźć kogoś, tak jak ty masz szwaczki na przykład, i tak naprawdę nie wiesz, jak się je rekrutuje, bo nigdy nie rekrutowałaś, tak. Jakby jesteś przyzwyczajona do innych standardów, tak?
Dokładnie. I to był, myślę, główny problem, ponieważ... Pierwszy zespół wiedział, że my dopiero się uczymy szwalnie i nie do końca wiemy, jak to ma funkcjonować. I w momencie, kiedy podliczałam jakieś tam rzeczy, to nie wszystko się składało tak, jak sobie założyłam na samym początku. No i no, tam wychodziły różne ciekawe rzeczy. No wiadomo.
Gratuluję decyzji.
Człowiek się uczy po prostu. Całe życie.
Tak. Znaczy ja gratuluję decyzji, że to szybko podjęłaś decyzję, że hej, musimy to jednak zmienić, że to nie ma sensu. Bo to jest bardzo ciężka decyzja. Ja jak mam taką decyzję podjąć, to tydzień nie śpię i się przewracam. I żołądek mi się przewraca.
Tak,
czy na pewno tak? Ale ja już się nauczyłem, im później, tym drożej to wychodzi. I gorzej dla mnie i dla tego kogoś, z kim współpracujemy. Tak? Dobra. Mówiliśmy o sprzedawaniu do sieci, o tym, jak zrekrutować handlowca w rekrutacji. No a też mi powiedziałaś, że nie wiem, czy to dzięki handlowcowi, czy może inaczej, sprzedajecie dużo na zagranicę, bo mówisz, że nawet 50% to jest na zagranicę.
Tak, tak. No, nasze produkty są dosyć drogie, więc na polskim rynku jest to produkt, no, na pewno nie jest dostępny tak bezproblemowo dla wszystkich, bo no, zdajemy sobie z tego sprawę, ale niestety nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Za granicą już tak nie jest, więc...
Ja powiem tutaj, żeby słuchacze widzieli, że tam pościel, kompletko pościeli u Funki kosztuje tam 400 zł.
Tak.
Ale nie jesteście najdrożsi, bo na Allegro znalazłem po 5 tysięcy komplet pościeli.
No oczywiście,
więc...
zawsze się znajdzie.
Więc jeszcze trochę wam brakuje.
Tak.
No. Ale żeby słuchacze wiedzieli, jakie to są kwoty, żeby się zorientowali, no właśnie. I mówi, że na zagranicy to są normalne ceny.
To znaczy, to nie jest tak, że to są normalne. Wiadomo, że na pewno też znajdą się produkty tańsze, ale to nie są aż tak zaskakujące ceny. Więc, a też klienci zagraniczni są bardziej przyzwyczajeni do tego, że jak coś ma dobrą jakość, to no wiadomo, musi kosztować więcej, bo cała produkcja kosztuje dużo. Więc jeżeli produkujemy to w Polsce, szyjemy w Polsce, płacimy normalną stawkę za szycie, w sensie panie mają normalne pensje, są na umowę o pracę i tak dalej, no to wszystko kosztuje, więc w Polsce dopiero klienci się tego uczą, a za granicą jest to już takie... No, przyjęte jako coś oczywistego.
No, że rozumiem, że wasza pościel wytrzymuje dłużej niż taka standardowa, oprócz względów wizualnych.
Tak, jak najbardziej. Plus no, wiadomo, że są różne typy tkaniny, więc ona jest i delikatna, i mocna. To jest najważniejsze, ponieważ jeżeli mamy pościele o splocie płóciennym, czyli taka zwykła kratka, ona się wydaje po praniu na przykład bardziej sztywna i wiadomo, że tego rodzaju splot, im grubsza jest nić, tym ta tkanina jest bardziej trwała. Na przykład jak się weźmie tkaniny obiciowe, to tam aż widać te nitki, które są. Więc no, tak, wytrzymuje więcej dzięki temu, że jest i specjalny splot, i to jak jest obrabiana później.
Czyli wracając do sprzedaży za granicą. To jak to się zaczęło? Tak nagle się to zaczęło, czy jakoś specjalnie zadziałaliście, żeby też wyjść poza Polskę?
Za granicą? No to w roku 2014, jak zaczęliśmy działać, tam się zbiegło dużo rzeczy i właśnie te wystawy i te wyjazdy, więc jeżeli chodzi o zagranicę, to było tak, że zgłosił się do nas sklep Nowutka z Berlina. Dziewczyna, która pochodzi ze Szczecina, mieszka już wiele lat w Berlinie, postanowiła założyć sklep z polskim designem. Więc szukała wtedy marek, które mogłaby dołączyć właśnie do tego sklepu. I w ten sposób rozpoczęła się nasza sprzedaż w Niemczech. Plus zgłosiły się chyba jeszcze dwa sklepy internetowe i jeszcze jeden stacjonarny w Berlinie. Więc wtedy to było na zasadzie takiej, że sklepy same się do nas zgłaszały, że ja jeszcze w tamten okres w ogóle nie miałam pojęcia, jak to robić, żeby szukać sklepów, to oni przychodzili do nas. Więc no, tu mogę powiedzieć, że mieliśmy ogromne szczęście, że w ten sposób się zadziało. No i ze sklepem Nowutka właśnie współpracujemy do tej pory i na ten moment Ola Kozłowska jest też naszym agentem na rynek niemiecki.
Dużo szczęścia tutaj u ciebie.
Tak, bardzo
mówisz.
Dużo. Tak.
Że dużo szczęścia i...
Czasami mam wrażenie, że więcej szczęścia niż rozumu, jak to się mówi, ale tak, mieliśmy naprawdę dużo szczęścia w wielu momentach i no, to tak jest, że raz jest pod górę, raz jest z górki, więc raz jest łatwiej, raz jest trudniej. My mieliśmy bardzo dużo tych momentów, gdzie szło bardzo sprawnie i szybko. Niektóre rzeczy nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to komukolwiek może sprawiać problem, na przykład, żeby wejść na jakiś rynek. Teraz wiemy, że to nie jest aż tak proste, jeżeli chciałoby się wejść na jakiś rynek, o którym nie ma się pojęcia, a tutaj to się zadziało bardzo szybko.
Myślę, że to sposobem, w jaki sposób reklamowaliście i promowaliście swój produkt, wystąpienia na targach i tak dalej.
Tak, tak. No, że jest to produkt designerski, też nagrody mają na to wpływ, to jak ten produkt jest postrzegany, więc bardzo dbamy też o to.
Tak. No, ostatnio czytałem taką książkę Kod Szczęścia, która...
Nie znam.
Proszę?
Nie znam tej książki.
Taka lekka psychologia o tym, o szczęściarzach i pechowcach. Mhm. Podsumowując to dwóch czy trzema zdaniami, chodzi o to, że szczęściarze, jeśli im się zdarzy pech, to po prostu o nim szybko zapominają, uważają się dalej za szczęściarzy.
No tak.
I z drugiej strony, pomimo tego, że są szczęściarzami, to nie spoczywają na laurach, bo jeśli mają jakiś egzamin, to się do niego solidnie przygotowują, czyli pomagają sobie temu szczęściu. Natomiast pechowcy, jak im się zdarzy pech, no to w ogóle katastrofa, ale jak im się zdarzy szczęście, to mówią sobie, nie, to nie może za długo trwać, zaraz będzie pech.
Tak.
I
znam,
też
znam takich ludzi.
Tak. I z drugiej strony też... nie pomagają temu szczęściu, tak by się nie przygotowują, albo po prostu przez swoje podejście dużo więcej rzeczy występuje, że po prostu mają tego pecha, tak? Tak jakby inaczej do pewnych rzeczy podchodzą. Polecam książkę do przeczytania, bodajże Kod Szczęścia, jeśli ktoś by chciał. Akurat mi trafiła w bardzo dobry moment, bo jedną z rzeczy, które tam była powiedziana, zaufaj bardziej swojej intuicji. I ja sobie to wtedy mówię, okej, okay, zapomniałem o tym.
No tak, no że coś takiego istnieje. Ja w ogóle, jak powiedziałeś kot szczęścia, to ja sobie wyobraziłam kota, więc, bo mam cztery koty, więc mój kot szczęścia to często są koty. Jak jestem zdenerwowana, to potrafią mnie uspokoić, więc to też polecam. Oprócz książek, które też są świetne.
Czyli rozumiem, że teraz ten handlowiec wysila się, żeby wejść na sprzedaż na zagranicę i do sieci i bardziej aktywnie działać z tą sprzedażą, tak, niż kiedyś.
Tak, tak, staramy się w ten sposób działać. Teraz ostatnio był na targach w Kolonii, tak żeby się rozeznać też no, w całym rynku, bo to jest, wiadomo, tam się wystawiają największe firmy, żeby troszeczkę też zobaczyć, jakie są trendy, no wiadomo. No, staramy się w tym momencie tak bardziej wychodzić też z inicjatywą, jeżeli chodzi o sprzedaż naszych produktów. Często też zgłaszają się do nas hotele, coraz częściej się zgłaszają hotele. Niedługo otworzy się właśnie hotel w Zakopanem, który będzie wyposażony w naszą pościel, tam mają chyba mech i niebo. Mhm. I też jesteśmy bardzo ciekawi, jak to wyjdzie, bo do tej pory to były jakieś takie mniejsze ilości, a tutaj cały hotel zawsze będzie miał naszą pościel, więc to też jest super. Pojedziemy zobaczyć, zrobimy sesję zdjęciową na pewno jakiś film.
No, to już macie gdzie pojechać na wakacje i na zimowisko z dzieciakami.
Tak, tak.
No właśnie. Dokładnie. Powiedz mi, bo dużo osób ma ambiwalentne odczucia co do targów. Mhm. Jak w ogóle taką inicjatywę jak targi, takie branżowe, jak wasze odbierasz? W czym to pomaga, a czego w ogóle nie daje?
No, po pierwsze to wymaga dużych nakładów energii, na pewno. Albo jak już się decydujesz na wyjazd na targi. Jeszcze też zależy, jakie targi, to zaraz o tym powiem, ale ogólnie oprócz tego, że finansowo trzeba mieć no, trochę odłożone na takie targi, bo i miejsce na targach kosztuje, plus jeszcze trzeba zrobić wyposażenie stoiska, żeby ładnie wyglądało. Wyjazd pracowników, budowa tego stoiska, to wszystko się nakłada. I czasami faktycznie jest wrażenie, że stało się 4 dni na targach i nic z tego nie ma. Właśnie to ciężko jest przełożyć, bo się okaże, że nawet jeżeli była na naszym stoisku osoba, z którą nie pogadaliśmy zbyt długo i nie było żadnych konkretów, ale ona później wróci mailowo, bo po prostu zbierała informacje i coś tam jej się u nas spodobało i chce. Więc, a czasami po nawet długich rozmowach na targach nic z tego nie ma. To ja mówię o takich targach większych, czyli gdzie wystawiają się duże firmy, są spotkania biznesowe, ale my też ostatnio właśnie w grudniu byliśmy na targach Rzeczy Ładnych w Warszawie. To są nasze ulubione targi, jeżeli chodzi o sprzedaż bezpośrednią do klienta, ponieważ to też jest bardzo ważne, żeby wyjść do ludzi, którzy już bezpośrednio od ciebie kupują, nie tylko do firm, ale żeby wiedzieć, jaka jest reakcja no, finalnych odbiorców, no bo to oni są najważniejsi. Oni, nieważne, czy sprzedajesz do sklepu, czy przez jakiś inny sklep online, zawsze na końcu jest ten klient, któremu to im ma się podobać, twój produkt. Więc targi Rzeczy Ładnych to jest takie miejsce, które, no, gdzie mamy bardzo szybki feedback, jeżeli chodzi o to, jak ludzie reagują na nasze wzory, na nasze wzornictwo ogólnie, ponieważ jest ono nietypowe. A duże targi są głównie po to, żeby znaleźć właśnie większych klientów biznesowych. Ja mogę opowiedzieć też o tym, jak pojechaliśmy do Seulu, bo Komisja Europejska organizuje misje biznesowe. I to jest bardzo ciekawe, jeżeli ktoś ma firmę, to można sobie tam zajrzeć, bo te misje biznesowe są na przykład, jeżeli chodzi o zdrową żywność, my byliśmy jako przedstawiciele europejskiego designu właśnie w Korei i tam to wyglądało całkiem inaczej niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na normalnych targach, takich branżowych. Tam Komisja Europejska to zrobiła całą organizację tego, ale przygotowali też portal, gdzie mogliśmy się zarejestrować. Zarejestrowały się też firmy już z Korei i jeszcze przed wyjazdem, na miesiąc przed wyjazdem, my musieliśmy umówić, byliśmy zobligowani, żeby umówić ileś tam spotkań z tymi firmami. Czyli my wysyłaliśmy do nich zaproszenie, oni sprawdzali naszą ofertę i mówili, że dobra, spotkamy się z wami. Więc tam jak przyjechaliśmy na te targi, to praktycznie co 20 minut już była następna osoba, następny sklep, z którym rozmawialiśmy i to było super. Więc coś takiego, gdzie tych kontaktów, wiesz, że złapiesz bardzo dużo, no, działa to niesamowicie budująco, bo jak się jedzie tak po prostu na targi, to nigdy nie ma się pewności, ile osób do ciebie trafi. To jeszcze bardzo ważna rzecz jest, gdzie masz miejsce na tych targach. Jeżeli jest 5 hal i trafisz w takie miejsce, gdzie praktycznie nikt nie dochodzi, bo już nie ma siły, no to jest po prostu troszeczkę wrzucanie pieniędzy w błoto, więc jest bardzo dużo czynników, które się składa na to, żeby targi się udały.
Tak, bo to pewnie i pieniężnie i trzeba się przygotować i przygotować właśnie listę osób, które chcemy zaprosić albo które chcemy znaleźć, żeby do nas przyszli, tak? W jakiś sposób się...
Tak, ale to też nie jest powiedziane, że oni przyjdą, czy, tak. Że będą mieli czas, więc... No to na ten moment, nie no, targi to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chce się budować markę, to jest myślę, że coś, na czym warto się skupić, na pewno na początku, to myślę, że tak, ale trzeba to uwzględnić w budżecie, na pewno, o wiele wcześniej.
No tak, bo no, to jest kilkadziesiąt tysięcy czasami za takie jedną tak. Przyjemność.
Tak, zależy jeszcze gdzie, w jakim kraju, wiadomo, te zagraniczne są większe, ale też polecam szukać różnych dofinansowań, jeżeli chodzi o targi, bo też się takie zdarzają. Więc w każdej branży pewnie jest inaczej. My w Londynie bodajże korzystaliśmy z takiego programu Wystawiajmy się i to był konkurs organizowany przez Instytut Adama Mickiewicza i tam oni wybierali po prostu marki, które chcą promować za granicą i my dostaliśmy dofinansowanie na wyjazd właśnie do Londynu. Polecam. To trzeba się naszukać.
Tak, no nic łatwo nie przychodzi.
No nie.
A oprócz tego szczęścia to jednak trochę pracy trzeba wrzucić w to, co?
No to tak jest. Pół na pół. Może tak.
Sześć lat do 2 milionów, tak? Dobra, to ja mam jeszcze takie szybkie pytania i szybkie odpowiedzi. Zobaczymy, co mi powiesz, bo to dobra. Są takie już wiedzy tematyczne, które chcę wprowadzić na końcu. Właśnie pracuję nad formą tych pytań. Odnośnie technologii waszego sklepu internetowego. Korzystacie z Sotheby's Shop. Dlaczego na tą platformę się zdecydowałaś? Zdecydowaliście?
To jest takie trudne pytanie, ponieważ to było w 2014 roku. Pamiętam, że jak wybierałam właśnie oprogramowanie, to SOTE wydawało mi się takim systemem, który i dobrze wygląda, i jest dobrze zbudowany w środku od tej strony, no, tam, gdzie się obsługuje zamówienie. I to się jak najbardziej sprawdziło. My nie wypożyczamy tak jakby sklepu, tylko w sensie, że nie płacimy co miesiąc, tylko kupiliśmy go na samym początku, więc do tej pory używamy właśnie tego oprogramowania, jesteśmy bardzo zadowoleni, aczkolwiek właśnie dzięki wam udało nam się zmienić trochę wygląd, żeby było tam więcej treści o nas, żeby to nie był taki surowy sklep, ale chcemy też rozbudować nasz wizerunek poprzez większą ilość informacji.
Tak, ten sklep.
O tym, jak działamy.
Ten sklep wygląda naprawdę wyjątkowo w stosunku do innych, tak bym powiedział, bardzo nieposiadany, bardzo taki spójny jest. I myślę, że ta.
No jeszcze wielu podstron brakuje, ale właśnie muszę do nich usiąść. Tak. Więc to tak.
Tak, ale widać, że ktoś tam dba o ten wizerunek i to się tak bardzo, bardzo jest spójne. No właśnie, a pamiętasz, jakie miałeś kryteria przy wyborze, czy coś oprócz tego, co powiedziałaś jeszcze?
Nie, tak ciężko mi sobie przypomnieć w tym momencie. Na pewno, okay. Na pewno patrzyłam, bo na początku oczywiście bazowaliśmy na tych szablonach, które były dostępne, darmowe, więc... Mhm. Ja skończyłam Wydział Informatyki, ale już w tamtym momencie z informatyką miałam bardzo mało wspólnego, w sensie, że kiedyś robiłam strony internetowe, później pracowałam jako grafik w agencji reklamowej, więc zależało nam na czymś, co będę mogła w prosty sposób troszeczkę zmienić, żeby wyglądało to lepiej. No i co to się sprawdziło, że tam jest dużo właśnie opcji modyfikowania tak bez większego gmerania w kodzie, więc to się udało.
A takie inne pytanie, bo to często wielu właścicieli sklepów początkujących i średnich ma problem, czym się kierować przy wyborze wykonawcy, tam, który pomoże ci zbudować sklep?
Wyborze wykonawcy, no, na pewno warto zwrócić uwagę na to, czy są jakieś opinie już o tym wykonawcy, czy nawet jeżeli się zna tą osobę tak bezpośrednio, żeby zobaczyć, co już robił, jakie strony udało mu się właśnie już wykonać, czy jest tak jakby, jak to nazwać, terminowy, czyli jeżeli ustalamy jakiś termin, to faktycznie tego dnia mamy wszystko, o co prosiliśmy, to jest bardzo ważne. Ale to nie tylko, jeżeli chodzi o strony, to się sprawdza absolutnie wszędzie. Czy odpowiada na maile, czy odpowiada na telefony, czy odbiera te telefony, czy jak jest pożar, to jest w stanie pomóc w szybkim terminie, czy nie.
Więc... No właśnie, a jak to sprawdzacie przed? Bo zanim, jak już jesteś z wykonawcą, to już jest, tak? A
tak, tak.
Teraz, to... wiesz, on ci mówi jedno.
W waszym wypadku myślę, że to było tak, my na pewno szukaliśmy, ja pamiętam, że szukałam jakichś dodatkowych opcji modyfikacji sklepu, bo kilka razy zwróciłam się bezpośrednio do SOTE, żeby mi coś zmienili w sklepie i oni z czymś tam pomogli, a z czymś już nie chcieli pomóc. Więc zaczęłam szukać i myślę, że w ten sposób trafiłam do was, ale nie jestem pewna. Wiem, że też rozmawiałam z waszym handlowcem, który mnie przekonywał do tego właśnie, żeby do was, żeby wam zaufać i że jesteście w stanie ten sklep zmodyfikować tak, jak ja bym tego potrzebowała, więc nie, musiałabym poszperać w mailach i zobaczyć, czy to ja się pierwsza zgłosiłam, czy to wy.
Ja też nie pamiętam.
Nie wiem. To na opiniach chyba głównie trzeba się opierać.
To skończmy na razie przy tym. Odnośnie narzędzi. Jakieś narzędzie ostatnio cię zachwyciło, o którym chciałabyś się podzielić?
Jeżeli chodzi o sprzedaż internetową?
Tak.
Ciężko powiedzieć. A coś nowego się
Nie
pojawiło
ma.
ostatnio? Nie, nie wiem. Bo...
Jest tyle tych. Tak, z ciekawości. Dobra. Nie ma. Nie ma tego, nie ma zachwytu, są standardowe. A na jakich narzędziach się zawiodłaś?
Nie, ostatnio jedną rzecz, którą chciałabym na pewno dodać do sklepu i która na pewno się przydaje, to jest system właśnie reklamacji i zwrotów, taki zautomatyzowany. Więc o tym też musimy pogadać, ale myślę, że to w przypadku sklepów internetowych i wysyłki bezpośrednio do klientów jest czymś naprawdę fajnym, gdzie klienci nie kontaktują się z nami, albo często nam się zdarza, że wysyłają produkt bez żadnego opisu i my musimy dochodzić, od kogo to przyszło, które to było zamówienie i co tak naprawdę ta osoba odesłała, bo czasami jest tak, że chce tylko wymienić kołdrę, ale zapomina o tym wspomnieć, nie? Że źle był dobrany rozmiar. I my nie mamy pojęcia, dlaczego ta paczka do nas przyszła i skąd ona przyszła. Więc myślę, że taki system, gdzie na swoim koncie klient widzi, że dobra, mam to zamówienie, to chcę odesłać, zaznaczam, to, no, to by było super.
To ja taki mam pomysł, żebyś stworzyła stanowisko wewnętrznego detektywa.
Tak, no czasami to tak jest, że po prostu, ale skąd to przyszło, z jakiego miasta i w ogóle z jakiego, no, tak, czasami tak się zdarza.
O, albo jakąś usługę stworzymy. Wewnętrzny detektyw. O co klientowi chodziło? Okej. No właśnie, a jakieś narzędzie się zawiodłaś? Takim, wiesz, do sklepu internetowego, w którym wydawało się, że super, a później się okazało, że jednak nie.
Myślę, że nie. Wszystkie, jak już je wykorzystujemy, to raczej się sprawdzają, więc nie mogę powiedzieć, że się zawiodłam na jakieś.
Uwaga, teraz ciężkie pytanie.
O nie. Bo na koniec to ciężkie.
Tak, jakich rzeczy ponownie byś nie zrobiła? Taka największa wtopa.
O matko.
No, przyznasz się?
No, nie wiem, który. Zaraz na początku, czego bym nie zrobiła. No ja jest tego trochę. Do niektórych się na pewno nie przyznam, bo nie chcę. Na pewno dzisiaj na przykład właśnie cały dzień byłam na spotkaniach, jeżeli chodzi o opcje dotacji i finansowania firmy, jakie są ze środków Unii Europejskiej. Do tej pory jedyne, z jakiego korzystałam, to jest na założenie działalności. I właśnie w sumie dzisiaj się dowiedziałam, że była to głupota, ponieważ posiłkowaliśmy się kredytami, oczywiście takimi bankowymi, normalnymi, gdzie można to było zrobić zupełnie inaczej, ale to no, człowiek się uczy całe życie. Więc myślę, że teraz już bardziej się skupimy na tym, żeby iść w kierunku tych funduszy i pożyczek, które są ze środków unijnych. Więc to na pewno bym zmieniła, już tak patrząc wstecz.
A jaka rzecz najlepiej ci się udała w 2019? Z czego jesteś najbardziej dumna?
Najbardziej dumna jestem z tego, że udało nam się ogarnąć, znaczy powiększyć 2 razy zespół. Czyli właśnie, że szwalnia działa już tak, jak chcemy i że to się sprawdziło, ponieważ to była taka trochę decyzja też na czuję, jeżeli słuchać intuicji, to po prostu to nie było tak, że ja usiadłam do Excela i wyliczyłam co do złotówki, że to na pewno się sprawdzi. Tylko wiedzieliśmy, że będzie nam się łatwiej pracowało, że finansowo też powinno się to wszystko spinać. I cieszę się, że no nie było to łatwe, ale udało się stworzyć taki zespół, że to wszystko w tym momencie super, super funkcjonuje, ponieważ no, my też się musieliśmy nauczyć, jak zlecać na przykład szycie, jakie ilości szwalnia jest w stanie nam wygenerować produktów dziennie, bo to też wszystko zależy od danego rozmiaru i tak dalej. Więc myślę, że to jest najfajniejsza rzecz z zeszłego roku.
Gratuluję w takim razie.
Dziękuję bardzo.
Największe wyzwanie w tym roku
Największe wyzwanie?
przed e-commerce, przed waszym sklepem?
Przeprowadzka do nowej siedziby. Więc
Auć.
tak, no tak, bo w tym momencie wynajmujemy, więc jest to takie, że nie jesteśmy pewni, czy budynek, w którym w tym momencie jesteśmy, nie pójdzie na sprzedaż cały. Więc zmieni się właściciel. Jak się zmieni właściciel, to nie wiemy, co nas czeka, więc powoli przygotowujemy się do tego, żeby zainwestować już w swój własny lokal. Więc szukamy teraz, też szukamy właśnie finansowania na to. I to będzie, myślę, że taka jedna z ważniejszych rzeczy. Oprócz tego chcemy wprowadzić nowe wzory, Chcemy wprowadzić całą jedną nową serię też, jeżeli chodzi o pościele, czyli tak jakby jeszcze jedną kolekcję, ponieważ w tym momencie są te naturalne wzory. Będzie kolekcja, którą tworzymy z artystami, czyli zapraszamy co roku innego artystę, żeby stworzył wzór i będzie jeszcze jedna. Tak, taki jest plan.
A dużo rzeczy do ogarnięcia. Dobrze, w tym roku jest dopiero styczeń, więc
jest
trochę
dużo.
Jeszcze.
Ja nie wiem, kiedy ten styczeń minął. Nie wiem, czemu już jest koniec stycznia, ale tak, tak, to tak jest, że gdzieś w okolicy maja już myślimy o tym, jakie będą święta, więc to niestety trzeba myśleć z dużym wyprzedzeniem.
Powiedz mi, Gosiu, czego ci życzyć w najbliższym roku?
Fajnej nowej siedziby. Tak, poproszę.
Dobrze. I szybkiego ogarnięcia tego,
tak,
żeby tak...
Tak, bezproblemowo. Tak, dokładnie. Super. To będzie ekstra.
A powiedz mi tak na koniec, gdzie można twoje pościele kupić?
Najlepiej to w naszym sklepie online, Funka Store. FOONKA.
Tak. Tak, przez dwa O.
Tak, przez dwa O.
Funka.store. A czemu store, a nie PL? Bo za granicą?
Mamy wszystkie możliwe domeny wykupione, tak, ale bardziej chodziło o to, żeby też się wyróżnić tą domeną, bo jest to cały czas nowość. Tak, mam wrażenie, że nie ma zbyt dużo firm, które wykorzystują te inne rozszerzenia. Domeny mamy wykupione praktycznie wszystkie, więc jak się pisze funka.pl, to też się trafi do naszego sklepu. Więc...
Tak. Wszystkie drogi, drodzy słuchacze, prowadzą do funki dzisiaj. W czasie
tak, dokładnie. Nawet US chyba jest i inne rzeczy, więc tak.
Gosiu, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, za
ja również.
Poświęcony czas i trzymam kciuki mocno i powodzenia.
Dziękuję bardzo. Dzięki za fajną rozmowę. Super się rozmawiało.
Hej. I to tyle. Drodzy, jak usłyszeliście, w biznesie potrzebne jest i szczęście, i ciężka robota. A Gosia ma pod dostatkiem obu tych rzeczy. Nic tylko pozazdrościć pewnie. Ja dzisiaj sobie osobiście biorę na tapetę ochronę znaku nazwy mojej firmy. Bo zawsze myślałem, że jest to bardzo trudne. A po drugie, jak jest trochę za późno na to robienie, to później pojawia się poważny problem i dużo stresu, i dużo roboty. Tak więc zapisuję sobie na liście do zrobienia. Z drugiej strony Gosia uzmysłowiła mi, jak ważne jest budowanie świadomości marki i pokazywania wartości tejże marki. Bo to bardzo pomaga w rozwoju, ułatwia sprzedaż, a jak wiemy, pierwszy raz może boleć, szczególnie jeśli mówimy o sprzedaży. Później, jeśli mamy już za sobą historię, jest coraz łatwiej. A ty co bierzesz dla siebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko? Co z tej rozmowy bierzesz dla siebie? Co zmienisz w swoim biznesie, w swoim sklepie internetowym? Proponuję, żeby wybrać jedną rzecz i po prostu zacząć robić, żeby nie poszło na daremno to słuchanie. A na koniec chciałem cię poprosić do podzielenia się opinią o podcaście wśród swoich znajomych, w miejscu, gdzie pobierasz. Dorzuć tam jakąś opinię, bo to spowoduje, że będziemy mieć szansę na dotarcie do większej ilości ludzi. Dasz radę się podzielić opinią? Zapraszam i bardzo dziękuję z góry. A ja lecę do kolejnych rzeczy. Na razie.